Witam serdecznie. Rzeczywiście ostatnie nabożeństwo dzisiaj i tym bardziej czuję taką tremę troszeczkę. Drodzy, z wielką wdzięcznością patrzę na miniony rok, że Bóg z łaski swej dał nam możliwość zgromadzania się na tym miejscu. Mogliśmy przeżywać dobre rzeczy. Pewnie były i trudne. Dzisiaj ostatni dzień i wszyscy spoglądamy już ku wieczorowi sylwestrowemu. Za kilka godzin będziemy przeżywać taki szczególny czas. Być może wielu z nas odwróci się do tyłu, aby spojrzeć jeszcze raz na to wszystko, co się wydarzyło. I niektórzy będą dziękować Panu Bogu za dobry czas, za błogosławieństwo. A może są pośród nas tacy, którzy będą dziękować Panu Bogu, że ten rok się kończy. Bo być może dla Ciebie on był szczególnie trudny i oczekiwałeś, że się zakończy. I że z nową nadzieją będziesz mógł wejść, czy mogła wejść w 2018 rok. To dobrze, że jest taki czas, kiedy możemy się zatrzymać na chwilę. Ale drodzy, wieczór sylwestrowy to również czas, w którym przypominamy sobie o tym, że jesteśmy uczestnikami procesu przemijania. Już o północy będziemy o rok starsi. Wielu mądrych ludzi, filozofów zadawało sobie pytanie, czym właściwie jest czas. Nieczęsto się zatrzymujemy, zastanawiamy, ale właśnie ten wieczór sylwestrowy jest taką chwilą refleksji. Potrafimy go mierzyć i to bardzo precyzyjnie. Traktujemy go jako coś cennego. Uskarżamy się czasami na jego brak, a tak nawet nie potrafimy powiedzieć, czym właściwie jest. Nic dziwnego, że czas i jego upływ, związany z nim proces przemijania, fascynuje ludzi od tysięcy lat. Wielu filozofów łamało sobie głowy, tak użyję takiego sloganu, nad właśnie tym aspektem czasu. Zagadnienie czasu trafnie opisał święty Augustyn z Hipony. Czym jest więc czas? Zadawał pytanie. I powiedział tak, jeśli nikt mnie o to nie pyta, to wiem. Ale jeśli ktoś zapyta i usiłuje wytłumaczyć, to nie wiem. Jedno możemy stwierdzić, że czas jest poza kontrolą człowieka. Nie jesteśmy w stanie go w jakiś sposób spowolnić, przyspieszyć, a niekiedy pragnęlibyśmy go zatrzymać, choćby na jakiś czas, na jakiś moment. Możemy zrobić jedną dobrą rzecz. Możemy ten czas, który jest nam dany, dobrze wykorzystać. Dobrze wykorzystać. W jaki sposób mogę dobrze wykorzystać dany mi czas? I dzisiaj chciałbym szukać odpowiedzi na to pytanie w Bożym Słowie. W liście do Filemona, 3:14 mówi tak. Są to słowa apostoła Pawła. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Jedno zdanie, ale jakże głęboka treść dotycząca mojego czy Twojego życia. Zmierzam do celu, wyraził w liście do Filipian apostoł Paweł. Kiedy pochylamy się nad tym i mówimy o celach, to często myślimy, to jest dobre w biznesie. W biznesie można sobie ustanawiać cele, ustanawiać jakieś kwoty, jakieś wartości, do których będziemy dążyć. Ale w Królestwie Bożym, Czy mogę mieć jakieś cele? Okazuje się, że tak. Apostoł Paweł powiedział, zmierzam do celu. Apostoł Paweł zmierzał do jakiegoś celu. A więc skoro zmierzał do jakiegoś celu, musiał go ustanowić. Musiał mieć jasny pogląd dotyczący tego, jaki to jest cel. Drodzy, kiedyś będąc na urlopie pod żaglami, staliśmy w porcie i w tej zatoce był kurs żeglarski dla dzieci. Dzieci uczyły się żeglować na takich małych łódeczkach, które potocznie nazywa się makami. Jest to naprawdę coś bardzo małego. Ja nie wiem, czy ta łódeczka ma 2 metry. Maleńki żagiel. Miejsca na tyle, że jedno dziecko, takie 10-12 lat, może usiąść i bawić się. Te żaglóweczki są bardzo zwrotne. One bardzo szybko reagują na wiatr. I kiedy patrzyłem na to nadbrzeże, na tą zatokę, to wiecie, takie żywe srebro, to wszystko się poruszało w różnych kierunkach. I dziękowałem Panu Bogu, że nie musiałem wypływać, bo prawdopodobnie bym tam gdzieś któreś z tych żaglówek uderzył, uszkodził. Przypominało to ogromny chaos. Ale w pewnym momencie gwizd na pomostku, wyszedł kierownik kursu i wszystkie te maczki spłynęły i stanęły w jednym szeregu. Myślę, że ciekawe, co się będzie działo. Co się okazało? Właśnie rozpoczęły się regaty żeglarskie właśnie tych maczków. Byłem zaciekawiony, jak to będzie wyglądać. Gdy spojrzałem w głębi dalej, zobaczyłem 3 takie bojki, które zostały odpowiednio ustawione w odpowiednich miejscach. I regaty polegają na tym, że trzeba z zewnątrz opłynąć te 3 bojki. Nastąpił sygnał do rozpoczęcia regat i te wszystkie maleńkie łódeczki wypłynęły. Nazywam je łódeczkami, choć powinienem powiedzieć małe żaglówki. Rozpoczęła się rywalizacja. Ci chłopcy, również tam były dziewczynki, walczyły ze sobą. Opływając, nagle utworzył się taki sznur. Jedne były szybsze, inne dzieci były wolniejsze. Cała ta grupa rozciągnęła się i zaczęła się walka. Każdy podmuch, każdy ruch, każdy metr, to wszystko było dla nich ważne. Już nie było chaosu, ale wszystko było wymierzone co do milimetra. Można było odnieść, szczególnie obserwując te pierwsze żaglóweczki, że tam wszystko precyzyjnie pracowało. Dlaczego? Dlatego, że te dzieci miały cel. Wcześniej, kiedy był chaos, one sobie po prostu pływały. Nie miały żadnego celu, chciały sobie popływać. Ale kiedy ogłoszono zawody, wtedy wszystkie się zmobilizowały i wszystkie widziały tą ostatnią bojkę, na której kończyły się regaty. Takich przykładów możemy mnożyć. Każdy sportowiec, który poważnie traktuje swoje powołanie, powie, że poświęcam wiele. Moja kariera sportowa, moje wyniki, moje osiągnięcia to jest priorytetowa sprawa w moim życiu. I wszystko temu podporządkowałem. Gdybyście zapytali naukowca, który powiedzmy może pochwalić się już jakimiś osiągnięciami w swojej dziedzinie, nie powie tak, wiecie, spałem kiedyś, im się przyśniło właśnie coś tam, no i zrobiłem pracę naukową i jest. Zazwyczaj za tą pracą naukową kryje się ciężka praca. Inni bawili się dobrze, mieli czas na różne rzeczy, a oni ślęczeli przy książkach, szukając rozwiązań, ucząc się, zgłębiając temat. I potem w wyniku tego powstało jakieś odkrycie naukowe, jakieś rozwiązanie naukowe. Paweł jako chrześcijanin, nie jako apostoł. On tutaj mówi jako chrześcijanin. Mówi, mam cel. Mam jasny cel. On nie pływał jak te dzieci, które w chaotyczny sposób pływały, żeby pływać. Apostoł Paweł miał tą trzecią bojkę na uwadze. On dążył do nagrody, do zwycięstwa. Rodzą się dwa pytania. Pierwsze pytanie takie. Co to za cel? Pawle, jaki cel ci przyświecał, kiedy żyłeś tutaj na ziemi? A drugie pytanie, które chciałbym postawić. Pawle, jak ci się powiodło? Czy osiągnąłeś swój cel? I drodzy, pozwólcie, że otworzę list do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, 4:7-8. Czytamy tak. I są to słowa apostoła Pawła. Są to słowa, które zapisał siedząc w więzieniu i czekając na wyrok. Gdybyście przeczytali wcześniejsze wersety, tam napisał, że czas mojego życia na ziemi dobiega do końca. A potem napisał tak. Dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem. Wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwych. Co było celem? Co było jego celem? Boże Słowo mówi, że było wieniec sprawiedliwości. Wieniec sprawiedliwości. Drodzy, kiedy przyjrzymy się bliżej temu fragmentowi, można zauważyć, że do tego opisu użył języka czy słownictwa sportowego zaczerpniętego z Igrzysk Olimpijskich. Tak popularnych w owych czasach. Dzisiaj też igrzyska są popularne, tak? Jak igrzyska są, to większość ludzi włącza telewizory i obserwuje, co się dzieje, obserwuje zmagania sportowców. W tamtym czasie również to było bardzo popularne. I apostoł Paweł, jak wiemy, był wychowany w kulturze helenistycznej, a więc miał do czynienia z tym na co dzień. Starożytne igrzyska olimpijskie odbywały się tak jak nowożytne, raz na 4 lata. Młodzi mężczyźni we wszystkich miastach, państwach, polis, wtedy miasta były otoczone murem i to było takie miasto-państwo, stawali do współzawodnictwa. Tych miast było wiele w zawodach lekkoatletycznych. Igrzyska olimpijskie były tak wielkim wydarzeniem, że na czas ich trwano, przerywano nawet wojnę. Jeśli między którymiś miastami była prowadzona wojna, to było jej zawieszenie na czas igrzysk. Po co? Aby żołnierze mogli wziąć w tych igrzyskach udział, aby mogli startować. Również po to, aby inni, którzy byli obserwatorami na trybunach, mogli bezpiecznie obserwować zmagania zawodników. Co ciekawe, kobiety nie brały udziału w uroczystości, nawet w charakterze widzów. Mężatki opuszczały Olimp na czas igrzysk, na czas zawodów. Olimpiada trwała początkowo 1 dzień, a potem ją przedłużono do 5. Nagrodami w początkowym okresie był wieniec z gałązek oliwnych. Później zaczęto dołączać również nagrody pieniężne. I to już zaczęło mieć troszeczkę inny wymiar. W niektórych greckich miastach, państwach dla upamiętnienia olimpijskich sukcesów ich obywateli, bo poszczególni zawodnicy reprezentowali swoje miasto, bito monety na tą cześć. A więc jeśli jakiś tam heros zwyciężył, to na tą okazję bito monety. Pisano utwory poetyckie, śpiewano pieśni, stawiano również pomniki. Zwycięzca był bohaterem narodowym na następne 4 lata w danym państwie, mieście. To było coś szczególnego. Wieniec laurowy, czy takie zwycięstwo olimpijskie, to było marzenie każdego młodego mężczyzny. z niczym się nie da porównać to, co dzieje się dzisiaj. Oczywiście, kiedy analizujemy całą historię tych zmagań olimpijskich, musimy pamiętać, że to jeszcze było otoczone religią, różnymi bóstwami. Pamiętam, jak kilka lat temu były igrzyska olimpijskie właśnie w Grecji, to próbowano jakby odtworzyć to wszystko, co się działo właśnie kilka tysięcy lat temu. A więc ku czci jakimś tam bogom odprawiano codziennie nabożeństwa, składano ogromne ilości zwierząt w ofierze. A więc to nie było takie czyste współzawodnictwo, ale to też miało wymiar religijny. Podsumowując, gdybyśmy żyli w tamtych czasach, to olimpiada to było coś numer jeden, coś istotnego, ważnego w życiu każdego Greka. Coś, o czym się mówiono, coś, o czym pamiętano, to były wspominanie ludzi, którzy odnieśli wielkie sukcesy. Przez 4 lata ludzie, którzy zwyciężyli, a tych dyscyplin było kilka czy kilkanaście, byli takimi gwiazdami, o których się opowiadało. Tak jak dzisiaj na fotce jakiś gwiazdor podpisze własnoręcznie i wtedy niektórzy ludzie są szczęśliwi z tego powodu, to wtedy właśnie taki uścisk dłoni, to było coś. Rozmawiałem ze zwycięzcą ubiegłego roku, który zwyciężył w tej czy w tamtej dyscyplinie. I to było marzenie każdego młodego człowieka. I myślę, że to było żywe również w apostole Pawle, dlatego że to odniosło, czy znalazło odzwierciedlenie w jego listach. On się odwołuje do tych zwyczajów i próbuje przekazać nam wartości duchowe. A więc warto sobie zadać pytanie, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać wieniec laurowy. Ten duchowy wieniec laurowy, który apostoł Paweł nazwał wieńcem sprawiedliwości. Z kontekstu Bożego Słowa wynika, że być może każdy z nas, być może większość z nas, kiedy Chrystus powróci, kiedy nas zabierze, otrzyma taki wieniec. Wieniec sprawiedliwości. Dzisiaj nie potrafimy do końca zrozumieć, o co chodzi, ale wiemy, że Bóg w jakiś sposób nas nagrodzi, w jakiś sposób nas uhonoruje za to, co robiliśmy tutaj na ziemi. 2 Tymoteusza mówi tak: dobry bój bojowałem. A więc pierwsza rzecz to dobry bój. Być uczestnikiem dobrego boju. Jedną z dyscyplin sportowych uprawianych na olimpiadzie był bieg w rysztunku bojowym, czyli w całym uzbrojeniu. Miało to prawdopodobnie na celu zachęcanie młodych ludzi do ćwiczeń, a to potem przenosiło się również na wprawność w boju, w walce. Ale myślę, że apostoł Paweł nie odwołuje się do końca do tego. Być może, ale bardziej prawdopodobne jest, że odwołuje się do listu do Efezjan. 6 rozdział. I od 10 wersetu dalej czytamy. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Apostoł Paweł informuje, ostrzega, można użyć ostrzejszego określenia, że chrześcijaństwo jest walką. To nie jest taki okres w czasów, gdzie na leżaczku czekamy, aż Pan Jezus powróci. Biblia w wielu miejscach nas informuje, że tutaj na ziemi toczy się bój. I ty i ja jesteśmy jego uczestnikami. I apostoł Paweł jako punkt pierwszy, mówiąc o tym, że realizuje jakiś cel w swoim życiu, mówi, ja jestem aktywnym wojownikiem. Nie tylko aktywnym wojownikiem, ale mówi, jestem przygotowany do tej walki. I w dalszej części możemy czytać, że do dobrego boju niezbędna jest zbroja. Przedtem nie było czołgów, nie było pancerzy. To było uzbrojenie żołnierza. Dobra zbroja, dopasowana. I kiedy zastanawiałem się nad tym fragmentem, gdzie Paweł napisał, dobry bój bojowałem, w pewnym momencie moje oczy zobaczyły zbroję apostoła Pawła. Przepoconą, w wielu miejscach uszkodzona. Hełm powyginany, pognieciony. Pancerz uszkodzony w wielu miejscach. Miecz wyszczerbiony, tarcza ledwo trzymała się kupy. Ale to była oznaka, że on naprawdę walczył. Jego zbroja, można powiedzieć, była zużyta. I istotnie, kiedy czytamy 14 werset i dalej, dzisiaj nie chcę wchodzić w to głębiej, możemy czytać o pasie prawdy, możemy czytać o pancerzu sprawiedliwości, możemy czytać o butach gotowości, możemy czytać o tarczy wiary, o przyłbicy zbawienia, możemy również czytać o mieczu ducha, jakim jest Słowo Boże. I to jest pierwsza rzecz, do której Boże Słowo nas zachęca. Abyśmy nie ukrywali się przed walką, ale abyśmy byli dobrymi żołnierzami, dobrymi wojownikami. Abyśmy staczali dobry bój w naszym życiu, bój wiary. Aby stoczyć dobry bój wiary, nie należy polegać na sobie. Ale tak jak apostoł Paweł mówi, musimy założyć pełną zbroję Bożą. Po co? Abyśmy się mogli ostać w tej walce. Bo walka jest na śmierć i życie. Każdy chrześcijanin, który lekceważy te zalecenia, ryzykuje swoje życie. To nie jest jakaś bajeczka, którą, czy jakiś opis bajeczny, którym się apostoł Paweł bawi. On po prostu nas ostrzega i nas zachęca. Bo żyjemy w bardzo niebezpiecznym miejscu i w bardzo trudnych czasach. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, apostoł Paweł mówi, że dokonuje dobrego biegu, czy dokonywał dobrego biegu. I znów odniósł się do Igrzysk Olimpijskich. Jedną z podstawowych dyscyplin podczas olimpiady to biegi. I w pierwszym liście Koryntian 9:24 czytamy. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Czy nie wiecie, mówi apostoł Paweł. On się odwołuje do czegoś oczywistego w tamtej kulturze. W starożytności podium miało jedno miejsce. Dzisiaj są trzy dla otarcia łez. Ale wtedy był jeden zwycięstwa i reszta była przegrana. Nie było drugiego, trzeciego miejsca. To wymyślono później. Do czego nas zachęca apostoł Paweł? Mówiąc, abyśmy dobry bieg wykonywali. Zachęca nas do stuprocentowego zaangażowania. Mówi, skupcie się na tym. To jest bardzo ważne. To ma ogromne znaczenie dla was, dla mnie, dla każdego z nas. Aby w 100% uczestniczyć w tym biegu. Kiedyś w młodości biegałem trochę. Gdzieś tam nauczyciel w szkole podstawowej wychowania fizycznego odkrył, że jestem dobry w biegach długodystansowych. Na krótko, na 100 metrów byłem kiepski. Zawsze byłem gdzieś tam na końcu. Ale jak trzeba było gdzieś dalej, to ja byłem dobry. I wiecie, pamiętam z tamtych czasów, że najtrudniejsza była końcówka. Właśnie wtedy człowiek odczuwa najgłębsze zmęczenie. Przychodzi zniechęcenie. Rozpoczyna się walka z samym sobą. Ale kiedy nie dopuszczamy myśli o rezygnacji, mówimy, ja ten bieg dokończę, bez względu na wszystko, pójdę do końca, ja muszę dojść do mety. Nie ma dyskusji, nie dyskutuję sam sobą, że być może jestem za słaby, nie dam rady i tak dalej. Znacie te takie słowa, myśli, użalania się nad samym sobą. Czasami mnie to dopada w górach, szczególnie kiedy samotnie idę. Mówi, po co tam idziesz? Wracaj do domu, daj sobie z tym spokój. I wtedy potrzeba jest takiej determinacji. Wtedy musimy to 100% uruchomić i powiedzieć, zamknij się, Bogdan, idę dalej, do końca, do celu, do nagrody. I bieg ma, dobry bieg ma kluczowe znaczenie w naszym chrześcijańskim życiu. I wreszcie trzecia sprawa, na którą apostoł Paweł zwraca uwagę, to uczciwa rywalizacja. Przez długi okres czasu nie rozumiałem Koryntian 9, 26, 27. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakby jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało swoje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Wiecie, ciekawostką jest też to, że w starożytnej Grecji stosowano dokuczliwe kary dla nieuczciwych sportowców. Na przykład za falstart było biczowanie. Wyobrażacie sobie dzisiaj? Zawodnik dokonał falstartu, on go dopala i sędziowie go ubiczowali. Były kary, pieniężne kary, które taki zawodnik musiał wnieść, jeśli nie rywalizował w sposób uczciwy. Była również przygotowana aleja dla nieuczciwych zawodników i tam stawiano im pomnik wśród właśnie tych niegodnych sportowców, którzy nie potrafili się we właściwy sposób zachować. Apostoł Paweł mówi, ja tak biegnę, ale nie na oślep. I tu w tym słowie nie na oślep ukryte jest to, że nie zważając na reguły, na zasady, idę, bo najważniejsze jest, żeby wygrać. Nieważne, nie liczy się nic innego. A więc lekceważenie reguł, zasad, które obowiązywały podczas igrzysk. Walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Wiecie, wtedy, podobnie jak dzisiaj, pewnie każdy z nas widział zawody bokserskie. Wtedy sędziowie oceniali nie tylko, kto kogo położył na łopatki, ale również ciosy. I można było grać. Można było swingować takie uderzenia, jakieś ciosy, które wyglądały bardzo pięknie, ale one tylko służyły po to, aby zdobyć kolejny punkt. I Paweł mówi, ja się tak nie bawię. Ja nie gram w ten sposób. Ja nie walczę w taki sposób, aby zrobić wrażenie na sędziach. Ja walczę uczciwie. Apostoł Paweł powołuje się na tą zasadę, która obowiązywała w starożytnej Grecji, ale odnosi ją do duchowej rzeczywistości. I czytamy w 27, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. To słowo odrzucony dotyczy eliminacji z zawodów. Jak to rozumieć? Co, Pawle, chciałeś nam przekazać przez te słowa? Myślę, że chodzi o to, że możemy coś głosić. Możemy głosić pełną Ewangelię, jak to Bóg cudownie działa, jaką ma potężną moc, ale nasze życie może być ruiną. A więc nie jestem uczciwy w zasadach, bo jak mogę głosić, jeśli to nie działa w moim życiu? Najpierw niech to zadziała we mnie, a potem mogę opowiadać innym. Zobaczcie, to działa. To funkcjonuje. I apostoł Paweł mówi, umartwiam ciało moje i ujarzmiam. Bym przypadkiem właśnie na tym dobrym imieniu, które sobie gdzieś tam zbudowałem jako apostoł, mogę iść dalej, płynąć, opowiadać, a moje życie duchowe może być w ruinie. I mówi, to jest najważniejsze. To jest ten trzeci element, na który apostoł Paweł zwraca uwagę. To bezpośrednio kieruje nas do słów Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział, kto chce iść za mną, niechaj zaprze się samego siebie, niechaj weźmie krzyż swój i naśladuje mnie w niedzielę, no w sobotę, nie, tam jest napisane codziennie. To oznacza, że ty i ja, jeśli chcemy dążyć do celu, nieodzownym elementem jest krzyż. Twój, mój krzyż. To oznacza, że ty i ja musimy umartwiać nasze ciało. Nie możemy akceptować, zgadzać się na grzech, na nieprawość, nieczystość w moim czy w twoim życiu. To, co mówię, jest mocne. Współczesne chrześcijaństwo próbuje ułagodzić te rzeczy. Mówi, to nie jest takie ważne. Przecież Pan Bóg cię kocha. Ale kiedy rozważam, kiedy wchodzę głęboko w Boże Słowo, widzę, że to jest bardzo ważne. Że dla Boga to jest bardzo ważne. A skoro to jest dla Boga bardzo ważne, to znaczy, że to jest i dla mnie bardzo ważne. Dla ciebie bardzo ważne. Nie możemy lekceważyć sobie Bożego Słowa. Kto chce być uczniem moim? Ujarzmiam moje ciało. Umartwiam je. Martwe uczynki. Grzech. Kończąc, chciałbym postawić pytanie sobie, ale również i tobie. Co jest moim życiowym celem? Czy mogę powiedzieć za apostołem Pawłem, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie? Tak, droga siostro, drogi bracie, to jest faktem. Bóg nas powołał. To nie jest coś, co ja mogę sobie powiedzieć, Panie Boże, ja ci dziękuję za twoje cele, ja sobie tu jakoś poradzę. Bóg nas powołał w Chrystusie. Powołał nas, abyśmy osiągali cel, abyśmy zmierzali do tego celu i abyśmy realizowali te trzy elementy. Abyśmy walczyli, abyśmy biegli i abyśmy stosowali się do reguł, do zasad. A zatem, czy staczam dobry bój? Czy dokonuję dobrego biegu? Czy stosuję reguły? Czy biorę swój krzyż codziennie? To są pytania, z którymi chciałbym was zostawić, kiedy będziecie przekraczać, kiedy ja również będę przekraczał, bo te pytania również dotyczą mnie, kiedy będziemy wchodzić w nowy rok. Drodzy, ludzie na świecie sobie życzą szczęścia, zdrowia, powodzenia. I w większości przypadków, czasami, tak jak każdy, mam styczność z ludźmi, czasami ktoś mi poda rękę, czasami ktoś tylko powie, sąsiedzie, życzę szczęśliwego nowego roku. Ale w większości przypadków odnoszę wrażenie, że to jest pusta mowa. To jest taka uprzejmość, taki zwyczaj, taka tradycja. Ale pomyślałem sobie, kiedy tak na 100% zastosuję to, co mówi Boże Słowo, będę toczył dobry bój, będę uczestniczył na 100% w biegu, ja się zaangażuję do końca, będę w tym rzetelny, uczciwy, będę stosował reguły. Jestem przekonany, że 2018 rok będzie błogosławiony. Nie chcę powiedzieć, że będzie łatwy. Ale na pewno, kiedy znów staniemy u progu 2019, spojrzysz do tyłu i powiesz, tak, to był błogosławiony rok dla mnie, bo Pan był ze mną. Bo jeśli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Co może się wydarzyć, co Pana Boga zaskoczy? Ciebie, mnie może tak, ale Pana Boga. Drodzy bracia i siostry, Bóg nas powołał w Chrystusie, abyśmy dążyli do celu, do nagrody. To nie jest tak, że Pan Bóg ma jeden albo dwa wieńce sprawiedliwości i mówi, dwóch najlepszych go dostanie. Jestem przekonany, że ma dla każdego z nas. Jest tam Twoja karteczka, na tej karteczce przyklejonej do tego wieńca jest Twoje imię i nazwisko. I Bóg mówi, to jest dla mojego zwycięzcy. I jestem przekonany, że kiedy dokonujemy tego biegu, kiedy walczymy, całe niebo nam kibicuje. Mówi, widzicie Anię, widzicie Roberta, widzicie Henryka, zobaczcie, co oni robią. Zobaczcie, jak oni wkładają całego siebie, aby odnieść zwycięstwo, aby osiągnąć cel w swoim życiu. Jakże często męczymy się, próbujemy znaleźć półśrodki w naszym życiu, a Boże Słowo w tak jasny i prosty sposób pokazuje nam, jak możemy być zwycięzcami tutaj na ziemi już. Powstańmy, aby podziękować Panu Bogu. Za to, że jest z nami, że chce nas prowadzić w tym ferworze walki, który jest przed nami, również w 2018 roku. Bo On jest zawsze z nami, bo On jest w nas. I pragnie być z Tobą, pragnie Cię wspierać, pragnie Cię prowadzić. Ale jakże ważna jest Twoja i moja postawa w tym wszystkim. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś dobry i łaskawy. Dziękujemy Ci, że powołałeś nas w Chrystusie Jezusie do zwycięstwa. Że przed nami jest jasny cel. A na końcu jest wieniec sprawiedliwości, który przygotowałeś dla każdego z nas. Dziękuję Ci, że Twoje podium nie ma jednego miejsca, dwóch, trzech, ale Panie, tam stanie cały Twój Kościół. I dziękuję Ci, że ten czas się zbliża. Panie, modlę się o to, aby w naszych sercach była taka zachęta, abyśmy odłożyli rzeczy nieistotne, mało ważne, ale abyśmy się skupili na tym, co jest najważniejsze w naszym życiu, na tym, co Boże Słowo wskazuje, że jest najważniejsze. I abyśmy przynosili owoc, abyśmy byli zwycięstwami, którzy przynoszą Tobie chwałę każdego dnia. Błogosław ten zbór. Dziękuję Ci za każdą siostrę i brata. Dziękuję Ci, że razem możemy kroczyć przez życie do celu, do Ciebie, do Twojego domu. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś w tym wszystkim z nami. Panie, tak z ufnością i nadzieją patrzymy w ten następny rok. Wierzę, że przed nami wiele cudownych wydarzeń. Jestem również przekonany, że będą mi trudne. Ale Panie, Ty jesteś z nami i przejdziemy przez wszystko, cokolwiek się wydarzy. Błogosław nas, prowadź nas, posilaj nas. A w tym wszystkim, Panie, niech Twoje święte imię będzie uwielbione. Modlę się o to, Panie, do mojego życia, do mojego małżeństwa, do mojej rodziny, do moich dzieci, do moich wnuczków, do wszystkich, Panie. Abyśmy Tobie przynieśli chwałę, abyś Ty był uwielbiony, aby dzieło Jezusa Chrystusa było widoczne w życiu każdego z nas. Panie, o to się modlę i proszę, Duchu Święty, abyś nas w tym prowadził. Amen.